Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka. Dzień dobry, Magdo.
Dzień dobry.
Trzeba przyznać, że ostatnie wydarzenia i nasze życie narodowe, społeczne, tak bym powiedziała, dostarcza nam dużo emocji i jest to chyba doskonałe poletko dla psychologów, żeby poobserwować, co się dzieje z nami w związku z właśnie z różnymi wydarzeniami.
Tak, zdecydowanie jest to bardzo ciekawy moment dla nas, dla psychologów, kiedy możemy poobserwować i posłuchać, co się dzieje chociażby w najbliższych kręgach, wśród znajomych, w rodzinie, jak przeżywają te ostatnie i polityczne, i sportowe wydarzenia związane bardzo mocno z utratą.
Tak, i dzisiaj właśnie o niejednoznacznej stracie, utracie, są tutaj wymienne terminy, będziemy rozmawiać. To jest taki termin psychologiczny, który wymyśliła amerykańska psycholożka Pauline Boss, profesor Pauline Boss z Uniwersytetu w Minnesocie. I to jest rzeczywiście rodzaj żałoby. Nam się słowo żałoba kojarzy bardzo jednoznacznie. Żałoba to śmierć, tak? To strata najbliższej osoby, czy może nawet dalszej, różnie to przeżywamy. Natomiast strata i żałoba, czy to są słowa wymienne, twoim zdaniem, czy raczej przy odejściu kogoś, konkretnie przy śmierci, używamy tylko i wyłącznie słowa żałoba?
Faktycznie tak jest, że żałoba kojarzy nam się ze śmiercią, czyli z czymś ostatecznym i fizycznie zakończonym. Natomiast w rozumieniu psychologicznym żałoba jest stanem obejmującym zarówno naszą emocjonalność, psychikę, nasze zachowanie, funkcje poznawcze, nawet i cielesność, bo w czasie żałoby możemy odczuwać różnego rodzaju bóle, czy możemy chorować, więc obejmuje nas całych jako ludzi. Jest to stan, w którym się znajdujemy, a jednocześnie jest procesem, który trwa i który jest zmienny w swoim natężeniu, w tym, co się z nami dzieje i wewnątrz, i na zewnątrz. I co ciekawe, jeżeli w taki sposób spojrzymy na żałobę jako na stan i na proces, to niekoniecznie musi być związany tylko i wyłącznie ze śmiercią, ale możemy potraktować to znacznie, znacznie szerzej.
No właśnie, możemy to potraktować jako stratę czegoś ważnego dla nas, tak? Mhm. Codziennie dokonujemy jakichś wyborów, z czegoś musimy rezygnować. To też jest rodzaj straty, takich nawet malutkich, banalnych rzeczy, kiedy ten wybór jest trudny. Mhm. Natomiast wiąże się to z utratą czegoś, czego nie możemy mieć, tak?
Tak.
Jednocześnie. Natomiast myślę sobie, że warto wrócić do tego, co się rzeczywiście ostatnio wydarzyło, bez jakiejś analizy oczywiście politycznej. Mhm. Wybory prezydenckie spowodowały taką eksplozję emocji i uczuć i tyle ludzi było albo bardzo szczęśliwych, albo bardzo zawiedzionych. Przeżywali naprawdę ogromne emocje, takie właściwie całe kombo różnych, od rezygnacji, apatii, złości i wiele innych uczuć.
Rozczarowania.
Mhm. Tak, tak.
Tak. I pewnie, tak jak powiedziałeś, tutaj bez analizy opowiadania się, jednak pozostaniemy przy stronie tych osób, które dotknęły, borykały się z tym, co jest trudniejsze w przeżywaniu, czyli faktycznie z tym poczuciem nawet bezsensowności, bezradności, ale przede wszystkim chyba ogromnej złości. To jest coś, z czym ja się najczęściej spotykałam, z taką frustracją. Frustracja jest uczuciem złości wynikającym z niespełnionych oczekiwań, z niespełnionych nadziei, czy z niezaspokojonych potrzeb. I jak jesteśmy przy tych oczekiwaniach i nadziei, to myślę sobie, że to jest właśnie ten element, w którym możemy się poruszać w kontekście tej takiej, nazwijmy to, nieuprawnionej żałoby. Nieuprawnionej w dużym uproszczeniu, w dużym cudzysłowie, ponieważ tutaj z ramienia jakby psychologów wypowiem się, że oczywiście mamy prawo do niej, natomiast nieuprawnionej w kontekście takiego odbioru społecznego. I myślę sobie, że są tutaj dwa aspekty. Pierwsze to jest to, że jakoś społecznie chyba nie przyzwalamy i nie rozumiemy, że żałoba może dotyczyć nie tylko śmierci fizycznej najbliższej osoby, ale właśnie tych uczuć, które wiążą się z utratą marzeń, planów, oczekiwań, nadziei. A z drugiej strony, w kontekście tych wyborów prezydenckich, myślę sobie o tym, że bardzo trudno jest przeżywać tego rodzaju stratę, utratę, żałobę, jeśli nie wiem, czy mogę przy kimś to wyrazić. Z jaką opinią czy oceną się spotkam, bo nie wiem, jak ktoś inny głosował.
I jak zareaguje, tak?
I czy jeżeli głosował tak jak ja i ma podobne odczucia, czy się w tym wesprzemy, czy jednak zostanę oceniona negatywnie, osądzona? Ponieważ niestety tak się jakoś podziało, że te oceny i osądy są kierowane w stosunku do nas jako osób, prawda? To nie jest o tym, jakie mamy poglądy, jak myślimy, jakie mamy przekonania, tylko te oceny są kierowane, rozpoczynają się od słowa jesteś i tam są różne najczęściej nieprzyjemne epitety. Więc przeżywanie tych frustracji związanych z niespełnionymi oczekiwaniami może nie spotkać się z przyzwoleniem zewnętrznym i wewnętrznym swoim, z obawy przed oceną.
Tak myślę, dlatego to zostało nazwane przez profesor Boss taką niejednoznaczną utratą, bo my tak naprawdę nie wiemy do końca, co się z nami dzieje. Towarzyszą nam uczucia, które są związane z odejściem kogoś bliskiego, czyli mówiąc krótko, ze śmiercią, i zastanawiamy się, ojej, ale przecież to były tylko wybory. Czy my mamy prawo tak czuć, co się z nami dzieje? Czy to jest w ogóle adekwatne? No nikt nie umarł, tak? Nie ma wojny. Dlaczego my czujemy to, co czujemy? Myślę sobie, że ludzie zadają sobie takie pytania, że też odczuwają rodzaj jakiegoś takiego zawstydzenia, czy też może są pogubieni w tych swoich emocjach.
Takiego pytania, co się ze mną dzieje i dlaczego aż tak? Ja bardzo lubię mówić o wartościach i nieraz tutaj już o tych wartościach mówiłam i myślę sobie, że to jest trochę o tym, że jeżeli oddawałam głos na kandydata i te wartości moje nie zostały jakoś w moim poczuciu uszanowane, tylko jakieś inne wartości są teraz na piedestale, no to ja mam prawo bardzo mocno i żywo wewnętrznie reagować. Jeżeli coś jest wbrew naszym wartościom, wewnętrznym zasadom, zasadom moralnym, którymi się kierujemy, to spotyka się to z bardzo dużym takim impulsem emocjonalnym, bardzo dużą niezgodą w nas. I to jest zupełnie naturalne i potrzebne. Jeżeli mamy tak, że czujemy silną złość, a tak jak powiedziałam na początku, ja tak to odbieram, że wiele osób reaguje tą złością w tej chwili, to złość jest informacją o przekroczeniu jakichś moich granic, niezgodą na coś. I jeśli sobie przełożymy to chociażby na te wybory w tej chwili, to, no to faktycznie zaczyna być to zrozumiałe i logiczne. Ja nie mam zgody na to, co się wydarzyło, bo to nie jest według moich przekonań, wartości, mojej moralności. W związku z tym ta silna reakcja emocjonalna, złości, frustracji ma prawo być. Jest, chciałam powiedzieć, tylko i wyłącznie, ale może aż także informacją o tym, jak bardzo to jest dla mnie przekraczające.
Pytanie, gdzie ta złość jest, czy w kogo ta złość jest kanalizowana, bo to też może być różnie. Czy na przykład czujemy złość do naszego kandydata, tak? Że nie dałeś rady, zobacz, zawiodłeś, nie lubię cię, już nigdy więcej. Takie uczucie może się pojawić, znaczy ukierunkowane w tę stronę, ale może też pojawić się ta złość w stosunku do drugiego kandydata. Tak. O, ty wygrałeś, też cię nie lubię, jeszcze bardziej cię nie lubię. Tak. Jakby te ścieżki kanalizowania tej emocji są bardzo różne.
Tak, tak samo przy kładowym stole i niedzielnym obiedzie. Ktoś na kogoś głosował i ta złość może być ukierunkowana, bo to twoja wina, jakbyś oddał głos inaczej. Ja myślę sobie, że trzeba to oddzielić. Z jednej strony mamy prawo do przeżywania złości i frustracji, ale jako w pełni ukształtowane dorosłe osoby, które potrafią pohamować impulsywne działanie.
Może dojrzałe emocjonalnie, bo dorosłe nie znaczy
tak,
zawsze
masz rację.
Dojrzałe emocjonalnie.
Zawahałam się, bo sobie pomyślałam również o takiej biologicznej sferze i działaniu naszego mózgu, że w pewnym momencie, w pewnym wieku nasze płaty czołowe są w pełni ukształtowane i to powoduje, że raczej potrafimy powstrzymać impulsywne działanie. I nawet jeśli czuję złość i frustrację, to nie znaczy, że ja ją muszę na zewnątrz eksponować czy wręcz wyładowywać na kimś w sposób właśnie taki wręcz agresywny. Mogę mówić o tym, że jestem niezadowolona, mogę mówić o tym, że nie mam zgody, że złości mnie to, ale czym innym jest opowiadanie o swoich emocjach i rozmowa o tym, a czym innym jest atakowanie i agresywne działanie. No i na to myślę, że nie, no ja przynajmniej nie mam zgody. Jeżeli poruszamy się w przestrzeni wzajemnego szacunku, to możemy rozmawiać o swoich emocjach i o tym, co się z nami dzieje, natomiast niekoniecznie musi się to wiązać z agresją na drugą stronę.
Myślę, że ta agresja, albo potwierdzisz, albo zaprzeczysz, wynika z tego, że my nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego, co się stało. Tak?
Zapewne tak. Natomiast jeśli pokusimy się o taką trochę głębszą analizę siebie, tak bym to nazwała, i zadanie sobie pytania, dlaczego mnie to tak złości, to tak naprawdę jesteśmy w stanie zejść trochę głębiej niż na poziom tylko tego wkurzenia, a dowiedzieć się, o co mi tak naprawdę chodzi. Ja znowu wrócę do tych wartości. Dlaczego coś jest dla mnie tak ważne, że jeśli to się nie dzieje, to wywołuje tak silne reakcje. I myślę sobie, że wtedy jestem w stanie powstrzymać ten impuls agresywnego działania. Działania mam na myśli również rozmowy, wypowiedzenia jakiegoś ataku słownego do drugiej strony.
Ważne jest to, co powiedziałaś, Magdo, na początku, że dobrze byłoby zaakceptować to, co się z nami dzieje i przyznać, że jesteśmy w takim stanie, jakbyśmy stracili jakąś bliską osobę. Że to nie jest nic nadmiarowego, że mamy prawo tak to czuć. Oczywiście ten okres będzie krótszy, kiedy my będziemy z tego wychodzić, będziemy się do tego przyzwyczajać, tak, do jakiejś utraty, adoptować, ale jednak na początku to są te same emocje.
Tak, złość, niezgoda, rozczarowanie, być może nawet zaskoczenie, niedowierzanie. Chyba trochę też się tego dzieje w takiej przestrzeni social mediów, gdzieś pojawiają się jakieś petycje, ponowne wybory, więc myślę sobie, że to może wynikać z takiego trochę niedowierzania, jakichś pomysłów na to, że coś poszło nie tak w tych, wyborach.
Tak?
Dokładnie. I to są bardzo naturalne elementy żałoby. Specjalnie nie używam słowa etapów, ale elementy, które mają prawo się przeplatać, trwać w różnej długości u różnych osób. Ale tak jak mówisz, będzie taki moment, kiedy my po prostu oswoimy się z tą rzeczywistością, która jest, i nauczymy się w niej funkcjonować takiej, jaka ona jest. To nie znaczy, że musimy ją zaakceptować, w znaczeniu przyjąć z otwartymi ramionami, natomiast uczyć się układać to swoje życie przez ten najbliższy czas w tej rzeczywistości, jaka jest. Jedna z moich koleżanek, psychoterapeutek, używa takiego pięknego sformułowania: zgoda na rzeczywistość. I myślę sobie, że to jest taki kierunek i też takie zadanie, jak mówimy o żałobie rozumianej tak bardzo stereotypowo, żałobie po śmierci, to mówimy o tym, że ten proces jest, bo stawia też jakieś zadania przed nami, właśnie oswajania tej nowej rzeczywistości. I myślę sobie, że w tej żałobie rozumianej jako utrata nadziei, utrata marzeń, że tym zadaniem tych uczuć, które się w nas pojawiają tak bardzo impulsywnych, jest właśnie to, byśmy uczyli się przystosowywania do tej nowej rzeczywistości i oswoili ją, mając tą zgodę na rzeczywistość taką, jaką ona jest, bez utraty własnych wartości i przekonań.
To jest bardzo ważne, co mówisz, bo z tą utratą wartości wiążą się też różne zachowania społeczne, o których zresztą mówi profesor Bettine Boss, że na przykład możemy, nie akceptując jednak przez dłuższy czas tego, co się wydarzyło, niekoniecznie są to oczywiście wybory, bo tak, to jest tylko pretekst, na przykład przestać wierzyć, że nasze działania mają sens, tak? Wycofać się. No, część ludzi, tutaj akurat odwołam się do wyborów, używa takiego sformułowania: idę na emigrację wewnętrzną, przestaję oglądać wiadomości, nie słucham, nie obchodzi mnie to, co też pewnie do końca nie jest prawdą, tak?
Jest to pewnie też jakiś przejaw frustracji. To zawsze powtarzam, że nie do końca potrafimy nazywać swoich emocji, mówić o emocjach, ale opowiadamy o emocjach poprzez nasze działanie lub planowanie tych działań, czy robienie jakichś planów mniej lub bardziej realnych. Ale to jest trochę o tym, jak opowiada, że idę na wewnętrzną emigrację, nie oglądam wiadomości. Ja w tym słyszę właśnie frustrację, złość, niezgodę tak naprawdę. I że to jest o formie przeżywania tych uczuć. Odwołujemy się do wyborów, ale myślę sobie o tym poczuciu utraty sensu działania w takich przestrzeniach, kiedy angażujemy się w coś społecznie, angażujemy się w jakąś zmianę lokalną, angażujemy się w zmianę na przykład na rzecz chorych dzieci i coś się nie dzieje. Możemy napotykać bardzo właśnie bezsensowne mury nawet z biurokracji czy jakichś przepisów i po wielu miesiącach czy latach działania może się pojawić takie poczucie, że ja już naprawdę nie widzę sensu dalszego. I wydaje mi się, że możemy je też powiązać z poczuciem takiego wypalenia wewnętrznego. Że ja dużo zainwestowałam i nie ma tego zysku, a jak nie ma tego zysku, to tracę. Utraciłam czas, energię, być może poświęciłam jakoś relacje dla mnie ważne, jakieś możliwości zawodowe. I nie ma tego zysku, w związku z czym tracę też to poczucie sensu działania, ale jednocześnie mam tak wiele utrat do przeżycia, bo z jednej strony tracę przekonanie, że coś się zmieni, czyli ta moja nadzieja, właśnie ten sens, a z drugiej strony mierzę się z utratą tego wszystkiego, co inwestowałam w dane działanie.
Myślę sobie, że taką dużą utratą może być przejście na emeryturę.
Tak.
Niektórzy oczywiście oczekują tego momentu w życiu, ale na pewno zawsze jest on dość trudny i jest wstrząsem.
I nawet jeżeli oczekują, to może się okazać, że wcale nie jest tak, jak sobie wymyśliłam, wyobraziłam, prawda? I to znowu jest jakaś utrata, do której nawet ośmieliłabym się powiedzieć, wstydzimy się chyba przyznać. To może być też zmiana pracy, która nam się kojarzy zawsze z rozwojem, z czymś nowym, lepszym, a się okazuje, że może w starej pracy było lepiej. I teraz jak się do tego przyznać też przed sobą i przed innymi?
Psychologowie, którzy zajmują się tą niejednoznaczną stratą, mówią, że to nie chodzi o samo odzyskanie normalności, ale swojego rodzaju rozwinięcie takich umiejętności adaptacyjnych właśnie, tak?
Tak.
Jakąś taką elastyczność i zgodzenie się z tym, czy dostosowanie się do tego, co dzieje się tu i teraz, tak?
Tak.
Bo wracając do wyborów, no musimy się jakoś spróbować odnaleźć w tej rzeczywistości, kiedy nasze wartości nie wygrały, wygrały inne wartości, bo żyjemy dalej, tak?
Tak, żyjemy dalej i to poczucie wpływu też się jakoś skończyło, prawda? Więc tak, ja to sobie nazwałam właśnie tą drogą do zgody na rzeczywistość. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o tego rodzaju żałobie, to myślę sobie też o sytuacjach, kiedy na przykład ktoś się rozstaje, para się rozstaje, prawda? Czyli nie ma tej fizycznej śmierci, ta fizyczna obecność nadal jest, ale nie ma tej psychicznej obecności emocjonalnej. I my wtedy też jesteśmy w stracie i w żałobie. Albo odwrotnie, wtedy kiedy ktoś na przykład zaginął na morzu i nie ma stwierdzonej jednoznacznej śmierci, ale nie ma też tej psychicznej obecności. I wtedy jakiegoś rodzaju życie w zawieszeniu. I jak myślę sobie o tej grupie naszego społeczeństwa, która teraz czuje się zawiedziona, to pojawiają się też takie informacje, musimy przeczekać ten czas, poczekamy, może coś zmienimy. To jest ta inna grupa niż o której powiedziałaś, że traci poczucie sensu. Ja sobie pomyślałam, jakoś mi jest to kompatybilne, że ta niejednoznaczna żałoba to jest jakieś życie w zawieszeniu. I konieczność, no konieczność odnalezienia się albo uczenia się tego życia w zawieszeniu, czyli w dość niekomfortowych warunkach, ale jednak ta rzeczywistość jest taka jest i potrzebujemy funkcjonować w codzienności.
Będziemy o tym rozmawiać w drugiej części naszego spotkania, a także powiemy o takich utratach, które są związane z naszymi idolami, idolkami sportowymi choćby, bo to jest taki gorący temat w ostatnim czasie. Co my właściwie czujemy? Dlaczego my reagujemy tak skrajnie w sytuacji, kiedy na przykład nasz idol spada z piedestału? Wracamy do rozmowy już za chwilę. Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka, jest dzisiaj ze mną i z Państwem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Magda Mikulska, psycholożka, psychoonkolożka i terapeutka, jest ze mną w studiu. Tematem naszego spotkania, naszej rozmowy jest dzisiaj niejednoznaczna strata. To jest taki termin, który wymyśliła amerykańska psycholożka, profesor Pauline Boss z Uniwersytetu w Minnesocie. I jest to stan zawieszenia, tak byśmy go sobie nazwały, niejednoznacznych albo jednoznacznych emocji, które jakoś nam nie pasują do sytuacji, bo wydają się nam nadmiarowe. Tymczasem, jak powiedziałaś, Magdo, wszystko jest okej.
Tak.
Mamy prawo czuć to, co czujemy i niedobrym wyjściem jest zaprzeczanie tym emocjom i złości, która się pojawia. No, oczywiście mówimy też o formach kanalizowania tej złości, żeby nie przeradzała się w agresję. Natomiast chciałabym, żebyśmy jeszcze porozmawiały zanim nauczymy się żyć w tym zawieszeniu, o tym, co się dzieje z naszymi idolami, idolkami, dlaczego my tak reagujemy, tak dramatycznie, patrząc na przykład, co się dzieje w rankingu tenisowym z Igą Świątek, co się dzieje w sytuacji, kiedy Robert Lewandowski przestaje być kapitanem drużyny, kiedy w mediach trwa dyskusja, czy dobrze, czy źle, czy on powinien już odejść, co zrobił trener. Dużo też tutaj się dzieje na tym odcinku.
To prawda. Jak teraz o tym mówisz, to ja z automatu mam też jakąś niezgodę właśnie na tą dyskusję, czy dobrze, czy źle, że mamy tendencję i wciąż to robimy, że oceniamy czyjeś wybory, nie będąc w przysłowiowych butach, czyli w tej sytuacji danej osoby, nie znając pełni podstaw tej decyzji. I myślę sobie, że te dyskusje, które się toczą, czy to dobrze, czy źle, niestety podsycają w nas budzące się emocje. Czyli ten płomyk może się zamienić niestety w trawiący ogień. Dlaczego tak się dzieje, że mamy te emocje? Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że po pierwsze bardzo się utożsamiamy z idolami naszymi, zwłaszcza jeżeli odnoszą sukcesy, to trochę jest tak, że wtedy i my się czujemy, że odnosimy te sukcesy, więc to jest bardzo miłe i przyjemne. A druga rzecz, to chyba też jest tak, że nadajemy jakąś cząstkę boskości tym idolom. Oni przestają być ludzcy, stają się jacyś więksi, mocniejsi, tacy właśnie bardziej boscy, trochę bez skazy i bez prawa. Do skazy.
Chyba to jest tutaj najbardziej istotne, bo to, że my gloryfikujemy naszych idoli, nasze idolki, to chyba jest normalne. Zawsze tak było i pewnie zawsze tak będzie, tylko jest kwestia proporcji i skali, tak?
Kiedy pracuję ze studentami medycyny, ja ich przytaczam, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy zbiór osób w kontekście takim, że jakoś w medycynie autorytety wciąż się utrzymują w czasach, kiedy mamy kryzys autorytetów. A kiedy rozmawiam ze studentami medycyny i pytam ich o autorytety, to faktycznie jest tak, że dość bezkrytycznie przyjmują szanowanych profesorów jako autorytet. Ale kiedy zadaję im pytanie, co tak naprawdę jest tym autorytetem i czy w całości trzeba tę osobę właśnie w taki sposób gloryfikować, czy mogę się inspirować poszczególnym elementem jakby tej osoby, czyli na przykład tym, że ktoś ma wiedzę w danej dziedzinie, ale niekoniecznie tym, jak załóżmy rozmawia z pacjentem, to jest bliski mi temat. I się okazuje, że to jest bardzo trudne i nawet nie wpadamy na to, że można coś rozdzielić. Jeżeli myślę sobie o idolach czy gwiazdach sportu, to chyba też tak jest, że jakoś ich nie rozdzielamy, w znaczeniu, że trudno uznać, że ktoś ma talent, załóżmy piłkarski, ale jednocześnie jest człowiekiem, ma swoje zalety, ale i również słabości i wady.
Ale ma przede wszystkim emocje, to chyba jest najważniejsze.
I ma prawo do własnych decyzji, prawda? I nawet jeżeli my mamy inny plan na tą osobę.
Ja może najpierw zacytuję Roberta Lewandowskiego. Miałem taki dołek, że czułem, że jadąc na to zgrupowanie nie będę w stanie pomóc tej reprezentacji na takim poziomie, na jakim bym chciał. No, Mateusz Borek, dziennikarz, odpowiedział mu w taki sposób, że zmęczony mentalnie to może być samotny ojciec, który musi wykarmić 5 gęb, a nie multimilioner uprawiający zawód marzeń. No tak niesprawiedliwa ocena.
Bardzo.
Tak zupełnie oderwana od jakiejś podstawowej wiedzy psychologicznej, że to nawet mnie zabolało.
Ale chyba też pokazujące, w jaki sposób jako ogół społeczeństwa myślimy, że jeżeli ktoś w naszym poczuciu jest bogaty, ma pieniądze, to nie ma prawa do jakiegokolwiek, uproszczę to, narzekania, czy powiedzenia o tym, że jest mu trudno. I to jest straszne i to jest niesprawiedliwe, że jakoś dajemy sobie prawo właśnie oceniania, kto może mieć trudno, a kto nie. Kto może mieć ten przysłowiowy dołek, a kto nie. I mnie też to złości, ponieważ no to nie jest żadne odkrycie, że każdy z nas ma trudniejsze momenty. Każdy z nas ma prawo do niedźwignięcia czegoś i to jest naturalne. Nienaturalnym jest być non-stop w super kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej. To jest coś, o czym ja bym sobie pomyślała, że z punktu widzenia psychologa bym się martwiła, gdybym ktoś taki przyszedł do mnie do gabinetu. Pamiętajmy, że sportowcy pracują pod ogromną presją i mówienie o tym, że ktoś jest milionerem i nie może czuć wyczerpania, no, jest niesprawiedliwe, jest, wydaje mi się, też nieetyczne i dalekie przede wszystkim od prawdy. Szkoda, że to wyznanie Roberta Lewandowskiego spotkało się z takim odbiorem i z takim hejtowaniem, bo tak naprawdę chyba nikt sobie nie zadał pytania, co się wydarzyło, że on tak ma teraz.
No tak, ale to jest też ten element boskości, który nadajemy. No tak. Jak to ta nieskazitelna osoba, właśnie ta osoba, która ma te przymioty boskie, no nie może tak się czuć. Prawda? Nie ma prawa, tak? My się z tym nie zgadzamy.
Podobnie z Igą Świątek. Nie dała rady i odpadła. Nie dała rady psychicznie. To jest straszne. Po prostu to jest straszne, że my tak oceniamy. I co to znaczy nie dać rady? Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, faktycznie mamy takie oczekiwania tej nadprzyrodzoności sił i fizycznych, i psychicznych, i mentalnych u tych osób, które podziwiamy. Wtedy, kiedy okazuje się, że są ludźmi, to przeżywamy rozczarowanie. I tutaj rozmawiamy o wielkich gwiazdach, ale wracając do naszych prywatnych podwórek, często takie rozczarowanie przeżywamy, odkrywając, że nasi rodzice nie są tacy idealni.
Tak, to jest taki moment w życiu każdego dziecka. Pewnie to gdzieś koło 11, 12, 10 lat zaczynamy czuć, że tata, którego tak kochamy i który był dla nas bohaterem, no ma też wady, tak?
Tak.
To też jest, czy mama, to też jest trudny moment
tak,
w życiu.
Tak. Mhm. I teraz wracamy do tego sformułowania o takiej nieuprawnionej żałobie. No właśnie, jak powiedzieć, że mam z tym trudność? I czy ja w ogóle mogę mieć z tym trudność? I czy ja w ogóle mogę myśleć na przykład o tych moich rodzicach, że oni są tacy nieidealni? I teraz jak ja mam się zachowywać wobec nich? Słuchać, nie słuchać jako ten jedenastolatek? Jeżeli myślę sobie o idolach, o gwiazdach, czy mam dalej podziwiać, kibicować, czy nie? Jak się w tym odnaleźć? To jest jakaś nowa rzeczywistość. A z drugiej strony właśnie, jeżeli na przykład rozmawiamy o Robercie Lewandowskim czy Idze Świątek, no to przecież zakładam, większość z nas nie zna ich osobiście. To czy ja mogę w ogóle tak przeżywać, to skoro to nie jest nikt mi taki bliski? No okazuje się, że mogę, bo tutaj niekoniecznie rozmawiamy o relacji jako o czymś, co tworzymy wspólnie, ale o jakichś pokładanych swoich marzeniach, swoich nadziejach w tych osobach. I to jest to, co tracimy tak naprawdę. To jest ten element, znowu wracam do tych nadziei, marzeń, wyobrażeń, trochę takiego odartego świata albo świata, który nagle widzimy bez różowych okularów.
A czy to nie jest też trochę tak, Magdo, że sami nie odnosząc jakichś spektakularnych sukcesów, podpinamy się pod ten sukces naszego idola czy naszej idolki i tak jakbyśmy doznali tej porażki osobiście, tak? Tak jakbyśmy grali z Igą Świątek i przegrali.
Być może, chociaż mi bliższe jest myślenie o poczuciu zawiedzenia, że jednak jak wygrywamy, to my, ale jak przegrywamy, to ona mnie zawiodła, albo on mnie zawiódł. I przyjemnie jest świętować sukces, natomiast w porażce z reguły każdy jest sam. I dla mnie to jest jakoś też o tym, że ona mnie zawiedli, o poczuciu zawiedzenia, właśnie takiej wewnętrznej niezgodzie, ale czymś, do czego z jednej strony chętnie o tym mówię, a z drugiej strony być może jest tak, jak wcześniej rozmawialiśmy o tych wyborach, że może pojawia się taka myśl, przemknie przez głowę, czemu tak w ogóle to mi siedzi głęboko.
To jest ciekawe. Właśnie chciałam cię o to zapytać, czy to jest naturalne, że my tak przeżywamy na przykład porażkę, tak? I przeżywamy złość. No choćby ta wspomniana Iga Świątek. No wkurzeni jesteśmy, tak? No miała wygrać kolejny Roland Garros, a tymczasem nie. Spada w rankingu.
Tak, z tymi emocjami to jest tak, że nie mamy co dyskutować. One się pojawiają.
I koniec.
I koniec, i są. Możemy jedynie się zastanawiać, dlaczego we mnie są tak silne. O co mi tak naprawdę chodzi? Czemu to jest dla mnie takie ważne? Dlaczego ja tak bardzo tym żyję? Czy coś jeszcze w życiu jest dla mnie tak istotnego? Czy to jest właśnie tak, że tak jak powiedziałaś, pokładam, no tutaj trzeba mieć jakąś głęboką refleksję, czy pokładam jakieś swoje, może niespełnione pragnienia i marzenia w tej osobie? A może jest to moją tak ogromną pasją, że naprawdę tym żyję. Więc pewnie tam wiele się kryje. Natomiast wracam do tego, że emocje są. I to nie chodzi o to, żeby z nimi walczyć albo się ich wstydzić, ale raczej, żeby próbować je zrozumieć.
W takim razie zastanówmy się, jak żyć w tym zawieszeniu, kiedy doznaliśmy już tej niejednoznacznej utraty, kiedy ten cały miks różnych uczuć przez nas się przewija, przewala, tak, przechodzi. Różnie się czujemy każdego dnia, ale no, żyjemy dalej.
Tak.
No i teraz jak?
Dla mnie takie ważne jest, żeby to wybrzmiało głośno, że chciałabym zaprosić nas wszystkich do tego, żebyśmy się nie wstydzili po pierwsze. I tutaj dużo dzisiaj rozmawiałyśmy o polityce, o sporcie, ale myślę sobie o takich utratach, do których trochę nie dajemy sobie też prawa do przeżywania. I wrócę na chwilę do żałoby po śmierci, na przykład śmierci kochanka lub kochanki, albo dalszego krewnego, albo kogoś, z kim w ogóle nie jesteśmy spokrewnieni. I czy ja mam prawo to przeżywać? A zwłaszcza na przykład, jeszcze wrócę do tej kochanki, kochanka, jeżeli ten związek był utajony, prawda? No to jak ja mogę teraz eksponować swój żal? Ja nie będę tutaj Państwa zachęcać do tego, żebyście usiedli gdzieś w środku jakiegoś wielkiego grona i mówili o swoich emocjach. To jest bardzo indywidualna sprawa. Ale zapraszam do tego, żeby chociaż przed sobą samym się nie wstydzić swoich emocji. Jeżeli ktoś lub coś jest dla nas ważne, znowu wrócę do tych wartości, ta ważność wypływa z wartości lub relacji opartej na jakichś wartościach. I to, że pojawiają się emocje, to one mają prawo być, bo tylko pokazują na to, że coś jest istotne w moim życiu, a skoro mam coś istotnego w moim życiu, to znaczy, że to życie ma jakiś sens lub ten sens gdzieś się zachwiał, może coś się rozpadło i teraz ja potrzebuję czasu na to, by ten sens na nowo poukładać i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I to jest druga rzecz. Jest jakaś mądrość w tym przysłowiu, że czas leczy, natomiast ta mądrość jest tylko częściowa. To nie sam czas leczy, ale to, co my zrobimy w tym czasie, by się leczyć. Natomiast ten czas jest potrzebny. On na pewno nam służy, on sprzyja. Każda rana potrzebuje tego czasu na zabliźnienie i nie da się pewnych rzeczy przyspieszyć po prostu. To, co sprzyja leczeniu tych naszych wewnętrznych ran, tej frustracji, poczucia zawiedzenia, to jest przede wszystkim to zauważenie, że ja tak mam i nieudawanie, że mnie to nie obchodzi. Jeżeli tak mam, no to pytanie, jak ja chcę dalej z tym funkcjonować na co dzień. Czy ja mogę po prostu stwierdzić gdzieś wewnętrznie, tak, to jest taki moment, że jest mi źle, nie podoba mi się ten kraj, nie chciałabym tu mieszkać, ale nie są to rzeczy z tendencją do realizacji. Po prostu sobie o tym mówię, bo wtedy jest mi łatwiej i okej. Okay. Pytanie, czy nikogo nie ranię moimi słowami, czy nikogo właśnie nie oceniam, nie nazywam jakoś wulgarnie, no bo to z jednej strony zapewne niesie jakąś ulgę chwilową nam, ale tak naprawdę te rany, wiemy to wszyscy, że zadane przez słowa są niezwykle głębokie i trudne do naprawienia. Więc z jednej strony nie wstydzenie się, przyznanie przed sobą, próba nazwania tego, co ja czuję, przyzwolenie sobie na te uczucia. Uczucia są jak fale w morzu, jesteśmy nad morzem, przypływają, odpływają. Czasami jest to sztorm, ale on też się kiedyś kończy. Czasami jest to spokojna fala, która tylko obmywa stopy, ale też odpływa. Takie może spojrzenie na to, że jestem teraz zburzona, ale tak naprawdę to minie, tak jak ten sztorm na morzu. Ale do tego, by to minęło, też jest potrzebny czas.
Tak, no i chyba trzeba pamiętać, że ta utrata nie wiąże się z utratą wartości, bo te wartości, które mamy i w które wierzymy i które są dla nas ważne, one zostaną.
Absolutnie, dlatego tak bardzo to boli, bo właśnie mamy te wartości i pomimo, że wydaje nam się, i tu specjalnie używam tego słowa, wydaje nam się, że te wartości nie mogą być realizowane, bo na przykład wygrał inny kandydat, to nie jest to do końca prawda. Ja w moim życiu moje wartości mogę realizować i o tym warto pamiętać. I to jest też jakaś forma odzyskania wpływu i sprawczości, jeśli skupię się na swoim życiu.
To prawda i zawsze ważna jest rozmowa, żebyśmy nie zostawali z tym sami, tylko może analizowali to w grupie. Grupa daje siłę, też daje poczucie sprawczości. Jest łatwiej.
Jest łatwiej, bo daje też poczucie, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy dziwni, że inni mają podobnie. I to, że czuję coś intensywnego w sobie, co my jako psychologowie nazywamy żałobą, niekoniecznie musi być związane ze śmiercią, ale może być doświadczeniem po utracie czegoś, co jest bardzo niefizyczne.
O niejednoznacznej żałobie rozmawiałam dzisiaj z Magdą Mikulską, psycholożką, psychoonkolożką i terapeutką. Bardzo ci, Magdo, dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
Robert Maliński nam program zrealizował. Żegnamy się z Państwem, życząc dobrej, spokojnej niedzieli. Iwona Dębska.
Strefa komfortu.